Przedostatnią pieśń, którą śpiewaliśmy, były takie piękne słowa. Chcę widzieć Cię uwielbionego w życiu mym. Myślę, że to jest dobra modlitwa każdego chrześcijanina. I właśnie ta pieśń jest jakby zapowiedzią rozważania, które dzisiaj wierzę Pan Bóg włożył do mego serca. Otwórzmy zatem drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. Czytamy tam takie słowa. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Drodzy, kiedy patrzymy na ten fragment Bożego Słowa, możemy go w taki naturalny sposób podzielić na trzy części. Pierwsza część jest to taki sygnał zakończenia listu. Paweł mówi w końcu bracia, czyli mówi uwaga, za chwileczkę zakończę ten list, a teraz chcę jeszcze wam powiedzieć coś na koniec bardzo ważnego. Dlatego skupcie swoją uwagę w domyśle. W drugiej części mamy pięć zaleceń, do których wrócimy za chwileczkę, czy może w drugiej części. A trzecia część, czy w trzeciej części Paweł przedstawia skutki zastosowania tych pięciu zaleceń. I w tej części trzeciej jest takie ciekawe sformułowanie. A Bóg pokoju i miłości będzie z wami. Wiecie, to mnie troszeczkę zainteresowało czy poirytowało, ponieważ wziąłem pod uwagę Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii, to jest wypowiedź Pana Jezusa, który nam obiecał, że będzie z nami na wieki. Znamy to Słowo. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mówi, idźcie, ja jestem. A tutaj czytamy, że jeśli to Bóg będzie z wami. I zadałem sobie pytanie, to jest, czy będzie? Jest, czy jak dopiero spełnię te pięć warunków, to będzie. Paweł tutaj użył takiego starotestamentowego sformułowania, wyrażenia. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuelową, 18 rozdział, 28 werset. I tam czytamy takie słowa. A gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem. Saul coś zobaczył i o czym się przekonał i to doprowadziło go do pewnego wniosku. Bóg jest z Dawidem. Pytanie jest, co widział i co go przekonało. Odpowiedź znajdziemy choćby w wersecie 14 tego samego rozdziału. Czytamy tam takie stwierdzenie. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Znów to sformułowanie. A więc mniemam, że kiedy Saul patrzył na poczynania Dawida, widział, że on jest bardzo skuteczny. Widział, że cokolwiek przedsięwziął, to się powodziło. I istotnie, kiedy czytamy historię Dawida, mamy wiele opisów wydarzeń, które po ludzku biorąc powinny mieć zupełnie inny przebieg. Na przykład walka z Goliatem. Myślę, że nikt z nas, albo niewielu z nas, chciałoby stanąć naprzeciwko Goliata, mając tylko kawałek sznurka czy procy, nie wiem co to było do końca, i ze trzy kamienie w kieszeni. A tutaj naprzeciw stoi potężny, dobrze uzbrojony, dobrze zaprawiony w boju wojownik. Dlaczego Pan był z Dawidem? Myślę, to jest pytanie, które powinienem sobie był postawić. Co go wyróżniało, że Pan był z nim? Dlaczego nie był z Saulem, a był z Dawidem? Mamy dosyć szczegółowy obraz i dzisiaj jest zbyt mało czasu, żeby się pochylać nad tym, ale mamy bardzo szczegółowy obraz tego, jak wyglądało życie Dawida. Mamy około 70 jego psalmów. Psalmów, które on osobiście napisał. Psalmy, czyli wyrażał to, co było w jego sercu, w jego duszy. Możemy w tych psalmach wyczytać zarówno chwilę radości, smutku, przygnębienia, rozpaczy, lęku, poczucia winy. Co tylko możecie sobie wyobrazić w życiu człowieka, tam to jest opisane. A więc kiedy czytam psalmy, widzę z jednej strony Dawida, normalnego człowieka, przeżywającego podobne rzeczy, które ja przeżywam w codziennym swoim życiu. Z drugiej strony mamy kilka ksiąg Starego Testamentu, chociażby Samuelowe, Królewskie czy Kronik, które w dosyć chronologiczny sposób opisują życie czy służbę, może bardziej służbę Dawida, i to w dosyć takich szczegółowych elementach. Co możemy powiedzieć o Dawidzie? To, co przed chwileczką mówiłem o psalmach. Również tam, w tych historiach jego życia opisane są różne wydarzenia, przeróżne. Odnosił wielkie sukcesy. Potrafił rozbijać potężne armie. Był wojownikiem. Jego imię po pewnym czasie wzbudzało respekt wśród okolicznych narodów. Liczono się z nim. Bóg poprowadził go tak, że jego pozycja wzrosła pośród tych wszystkich narodów. Ale też możemy czytać na tych kartach, jak doświadczał przeciwności losu. Był prześladowany. Saul go przez wiele lat prześladował. Został opuszczony przez bliskich. Musiał opuścić Jerozolimę w pewnym momencie ze względu na pewne rozłamy, które tam powstały. Doświadczył upadku w grzech. Maczał palce w morderstwie. Doświadczał przeróżnych życiowych porażek. Ale wiecie, zaskakujące jest to, co Bóg mówi o Dawidzie. I na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy 13 rozdział: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Dawid jeszcze, te słowa pochodzą z momentu, kiedy Dawid jeszcze niewiele zrobił, ale Bóg spojrzał na jego serce i kiedy zobaczył jego serce, wypowiedział takie zdanie, taką opinię. Miał jakieś szczególne cechy, na które Bóg zwrócił uwagę i powołał go na króla. Co było takim, tym szczególną cechą, która spowodowała, że Bóg właśnie na niego zwrócił uwagę? Nie chciałbym robić egzegezy Starego Testamentu w tej chwili, ale powiem tylko krótko, a zachęcam do tego, abyśmy w domu na przykład zrobili sobie takie studium Dawida. Przejrzeli wszystkie psalmy, zapoznali się z nimi, ale wcześniej polecam, żeby zapoznać się z historią Dawida, aby przyjrzeć się, co, gdzie, kiedy przeżywał. Może jakiś podręcznik, który będzie wprowadzeniem do tego, żebyśmy wiedzieli, który psalm gdzie przypiąć. I wtedy nagle jego życie staje się takie trójwymiarowe. Zaczynamy bardziej rozumieć, widzieć, co się działo. Co możemy powiedzieć o Dawidzie? Na pewno możemy powiedzieć jedno, że Bóg był na pierwszym miejscu w jego życiu. To jest bez wątpienia. On postawił Pana na pierwszym miejscu. Nie wiem, kto mu wpoił wiarę. Nie wiem, skąd doszedł do takich wniosków. Nie wiem, gdzie tego się nauczył. Ale jedno jest pewne. Od swojego dzieciństwa, od młodości możemy obserwować, że Bóg był pierwszy na jego miejscu. Druga rzecz, która go wyróżniała, to zapewne to, że był szczery i autentyczny przed Bogiem. Jak się cieszył, to się cieszył. Jak się smucił, to się smucił. Jak płakał, to płakał. Był zintegrowany. Jego wnętrze i to, co wyrażał na zewnątrz, było spójne. Możemy go obserwować w wielu okolicznościach, w których się znalazł, i z podziwem patrzeć, pomimo że był królem, że był dostojnikiem, potrafił być naturalnym. Potrafił wyrażać to, co ma w sercu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wprowadzał skrzynię i tańczył przed Panem, prawie że nago. Niektórzy nim zgardzili, ale on się tym nie przejmował, bo skrzynia przymierza, która obrazowała obecność Bożą, była dla niego najważniejsza. Cechowała go również wierność i gorliwość w takiej służbie dla Pana. W przeciwieństwie do Saula, gdy przypatrujemy się tym dwóm postaciom, Saul zawsze szukał kompromisu. Dawid tego kompromisu nie szukał. Był zawsze do końca. Jeśli Bóg powiedział, że to ma być tak, to tak było zrobione. Podsumowując, możemy powiedzieć tak. Patrząc na postawę Dawida, możemy powiedzieć, że Bóg był z Dawidem, ponieważ on stał wiernie po stronie Boga. To było jakby obopólne. To Dawid zajął właściwą postawę i dzięki temu Bóg był z nim. Tak ja to rozumiem poprzez czytanie, studiowanie życiorysu historii Dawida. Przejdźmy teraz do tych pięciu punktów, bo no, fajnie jest o czymś mówić, fajnie się przyglądać historycznym postaciom, ale musimy to odnieść do naszego życia. Jak odnieść to do swojego życia? I myślę, że Dawid jest takim dobrym przykładem tego, jaką postawę powinniśmy zająć wobec Boga. Paweł mówi o pięciu punktach, ale zanim przejdziemy do tych pięciu punktów, pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji, żeby te pięć punktów, wydaje mi się, były bardziej zrozumiałe. Drodzy, to jest jakaś tam rękawica, która jest przedmiotem mojej ilustracji. Takie pojedyncze egzemplarze możemy znaleźć na drogach, na ulicy. Prawdopodobnie zgubione przez kierowców, gdzieś tam wypadła komuś. Jest brudna, zagubiona, nikomu już niepotrzebna, bo nawet nie ma drugiej pary. Wyobraźmy sobie, że jakiś dobry człowiek znajduje tą brudną, zagubioną rękawicę, następnie bierze ją i pierze, czyści, suszy. I doprowadza tą brudną rękawicę do stanu idealnego. A kiedy już jest sucha i czysta, zakłada na swoją rękę. I mówi, jesteś moja. Odtąd będziemy razem. Drodzy, wielu z nas dzisiaj jesteśmy w stanie utożsamić się z tą rękawicą. Byliśmy zgubieni, zanieczyszczeni. Zanieczyszczeni czym? Grzechem, nieprawością, bez celu w życiu. Tak jak ta rękawica, która gdzieś tam leżała sobie przy krawężniku, już nikomu niepotrzebna, czekała na zmiatarkę, żeby zamieść do śmieci. Bez nadziei, ale dobry Bóg znalazł każdego z nas. Każdego, kto tutaj prawdopodobnie siedzi, Bóg znalazł. Usłyszeliśmy swoje imię. Bóg pochylił się nad nami, potem nas oczyścił. Dzisiaj wspominaliśmy to wielkie wydarzenie. Dlaczego Bóg nas oczyścił? Ze względu na swego Syna. Na Jego śmierć i na Jego zmartwychwstanie. To On zapłacił najwyższą cenę. I dzięki temu dzisiaj ty i ja możemy być taką białą rękawicą na Bożej ręce. Człowiek zostaje oczyszczony. Mówimy o narodzeniu na nowo. Biblia mówi o nowym początku. Gdzieś między tym a tym jest przerwa, jest przecięcie. Jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Czyste, doskonałe, święte. I nie tylko Bóg nas oczyszcza, nie tylko Bóg daje nam nowy początek, ale Bóg udziela nam swego Ducha Świętego. I tak jak moja ręka, na mojej ręce założona jest ta rękawica, tak jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Stajemy się Jego naczyniami. Czystymi, świętymi, wypełnionymi Jego obecnością. A potem Bóg bierze ciebie i mnie i mówi, moim jesteś. To są głębokie słowa. Moim jesteś. Już nie jesteś nikomu niepotrzebny, bez celu, bez sensu. Moim jesteś. I ja ciebie uświęciłem i do mnie należysz. Nowonarodzony człowiek rozpoczyna największą życiową przygodę. I możemy powiedzieć, to jest przygoda życia wiecznego. W mojej ocenie, i myślę, że wielu się ze mną zgodzi, jest to największe przeżycie, największe wydarzenie, największa przygoda, jaką możemy przeżyć tu na tej ziemi. Ja nie wiem, co będzie tam, ale kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, to jest to coś wyjątkowego. Popatrzcie na, to jest może marny obraz, ale jest to ogromna różnica między tym a tym. Bardzo szybko jednak odkrywamy, że mój duch, a moja cielesność jest w konflikcie. Moje serce pragnie rozkoszować się tą czystością, żyć w tej czystości, w tej świętości, ale mój umysł jest ciągle tutaj. I następuje konflikt. Następuje walka, o której w wielu miejscach Nowego Testamentu możemy czytać. I człowiek próbuje na różne sposoby znaleźć to trzecie wyjście, aby zadowolić Pana Boga i jakoś przeżyć na tej ziemi. Ale drodzy, Boże Słowo nie ma kompromisów. Jest jedna droga, jedna ścieżka. Wiecie, kiedyś uśmiałem się, poznałem pewnego brata, który się modlił, aby Bóg mu objawił szóstkę w totolotka. Myślę, że spotkaliście się z takimi sytuacjami. I na początku obiecywał 10% Panu Bogu, potem zwiększył do 20, potem do 30, do 50, zakończył na 80. Wiecie, to jest taki dobry obraz, użyłem złego słowa, zły obraz tego, jak człowiek próbuje przeciągnąć Pana Boga na swoją stronę. Po co mam pracować? Jak Pan Bóg mi da szóstkę i dam mu połowę, to jeszcze druga połowa zostaje, czyli nie muszę pracować, tak? Przy bardzo wysokiej wygranej. To są pragnienia starej natury. Pójść na skróty. I człowiek walczy w sobie, w swoim wnętrzu, próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby Bóg był z nim. Ale drodzy, właśnie ten fragment, który rozważamy, bardzo jasno wskazuje, że tak jak Dawid uczynił, tak samo każdy z nas musi zająć właściwą postawę przed Bogiem, bo Bóg jest w nas. Ta rękawica jest cały czas. Tylko problem jest taki, że ta rękawica nie ma woli. Ona będzie dokładnie robić to, co ja chcę. Będę chciał wziąć do ręki telefon, to rękawica nie powie. Wiesz co, to jest czarne, ja tego nie wezmę. Nie ma woli, ale człowiek ma. Bóg nam pozostawił wolę. Ty i ja możemy decydować, nawet jako dzieci Boże. Oczyszczone, odnowione, napełnione Duchem Świętym. I gdyby tak patrzeć, zobrazować, to My jako rękawice mamy swoją wolę i możemy Panu Bogu powiedzieć nie, możemy kombinować na swój sposób. I to rodzi problemy w życiu każdego z nas. To również, kiedy będziecie głęboko studiować historię Dawida, zauważycie, że miał też chwilę słabości, trudności i posłuchał się swojej cielesności. I Paweł pisze, czy Paweł zwraca uwagę na takich 5 elementów. I mówi, jeśli je spełnicie, jeśli one będą w waszym codziennym życiu, to Bóg będzie z wami. Bóg pokoju i miłości. I teraz przyjrzyjmy się, co to za elementy. Po pierwsze mówi tak, bądźcie zdrowi. Wiecie, trochę mi zajęło to trudu, bo jakoś tak nie mogłem zrozumieć, o co tutaj chodzi. W oryginale jest troszeczkę inaczej, tam jest napisane radujcie się. I rzeczywiście w Nowym Testamencie jest chyba prawie 80 razy użyte słowo radujcie się. Czyli takie zalecenie, abyśmy się radowali. Zawsze przy tym słowie jest powód tej radości. Radujcie się, bo wasze imiona są zapisane w niebie. Czy to jest dobry powód do radości? Niektórzy mogą powiedzieć, dzisiaj nie za bardzo, ale kiedy Jezus przyjdzie, to chyba będzie największy. Każdy z nas będzie czekał, jest moje imię, chwała Bogu, jest moje imię, dzięki Bogu, jestem zbawiony, tak? A Bóg mówi, dzisiaj już się ciesz z tego. To jest wielki powód, żeby się radować, bo to jest też w jakiś sposób twoje zabezpieczenie, twoje świadectwo, że należysz do Boga i że masz już zaplanowaną całą wieczność z Nim. Myślę, że sprawdzałem w wielu tłumaczeniach i sprawdzałem w oryginale i jest słowo radujcie się. Jedynie w Biblii Warszawskiej jest bądźcie zdrowi. Zastanawiałem się, dlaczego tłumacz poszedł tą ścieżką i znalazłem taką odpowiedź, że człowiek, który się raduje, jest zdrowy. Zgodzicie się? Widzieliście radosnego człowieka, który jest chory, obłożnie chory, cierpi. Raczej tam radości nie zobaczyć. Tam jest smutek, przygnębienie i nadzieja, oczekiwanie na wyzdrowienie, na wyjście z choroby. I to jest zarówno w sferze fizycznej, czyli naszego ciała, ale również i w sferze naszej duszy. Możemy mieć jakieś problemy zdrowotne, w sferze psychicznej, możemy przeżywać, nie wiem, depresję. Jestem zdrowy, mogę, chodzę do pracy, wszystko gra, ale nie czuję się dobrze. Nie mam powodu do radości, wtedy mówimy. Jestem chory, źle się czuję. Wybacz mi, że nawet nie posiedzę z tobą, bo nie chcę psuć atmosfery. Myślę, że dlatego autor czy tłumacz użył słowa bądźcie zdrowi. Bo kiedy się radujemy, to wiadomo, że jesteśmy zdrowi. W jaki sposób chrześcijanin przychodzi, czy w jaki sposób przychodzi radość do życia chrześcijańskiego? Odpowiedź znajdziemy w liście do Galacjan. Jeśli, 5 rozdział, jeśli Duch was prowadzi, tam jest mowa o przeciwności między duchem a ciałem, czyli naszą cielesnością. Tu nie chodzi o nasze ciało, to fizyczne, tylko chodzi o naszą cielesność. I Boże Słowo mówi, że jeśli poddajemy się Duchowi Świętemu, to w naszym życiu pojawiają się owoce. Owoce Ducha Świętego. I jednym z owoców Ducha Świętego jest radość. Miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. To zacznie się pojawiać w moim życiu. A więc możemy powiedzieć tak, że apostoł Paweł, uogólniając to, powiedział tak, po pierwsze, poddaj się Duchowi Świętemu. Pozwól, aby On ciebie prowadził w twoim codziennym życiu. I tutaj możemy mieć wątpliwości, bo możemy powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Gdzieś tu, z tej strony będę słyszał głos, skręć w prawo, skręć w lewo. Mówiłem to i podkreślę to jeszcze, przypomnę po raz kolejny. Duch Święty prowadzi nas przez Boże Słowo. Poprzez Boże Słowo. Kiedy je przyjmujemy, kiedy w wierze idziemy, kroczymy, wprowadzamy je w codzienne życie, możemy powiedzieć, Duch Święty mnie prowadzi. Po drugie, czytamy, doskonalcie się. Takie określenie, doskonalcie się, czyli jakieś ćwiczenia, żebym... Niektórzy chodzą na siłownię, żeby wydoskonalić swoją kondycję. Ale tutaj jest w oryginale użyte bardzo ciekawe słowo. Czasami się nie da przetłumaczyć. Jest trudno dobrać odpowiednie słowo, które by wyrażało treść, czy która jest tam zawarta. Ja sobie pozwoliłem bardziej pójść w kierunku bądźcie utwierdzeni. Bądźcie utwierdzeni. Drodzy, mamy przynajmniej dwie podstawowe formy poznania. Forma w postaci wiedzy i forma poznania w postaci doświadczenia, tak? Tu mamy instruktora jazdy w naszym zborze i myślę, że on doskonale mnie rozumie. Każdy, kto starał się otrzymać prawo jazdy, po pierwsze musiał pójść na kurs. Kurs składał się z dwóch części. Z części teoretycznej i tam były wyłożone wszystkie zasady ruchu drogowego. Od A do Z. I potem ten kurs kończył się, czy ta część kursu kończyła się egzaminem, testami. I trzeba było zaliczyć i to w moich czasach to chyba nawet, nie, już były testy, ale nikt się tam za bardzo tym nie przejmował. Dzisiaj jest to bardzo rygorystycznie i prawdopodobnie nie można popełnić błędu. Trzeba po prostu to dokładnie odpowiedzieć. No bo jak na drodze pomylisz, kto ma pierwszeństwo, to może być tragedia, tak? Więc myślę, że to jest słuszne. Ale to jest wiedza, którą mamy tutaj. Potem jest część druga. Brat Robert wsadza za kółkiem takiego delikwenta i uczy go od podstaw. Jak się odpala silnik, jak się rusza, jak się zatrzymuje samochód. A potem jak już widzi, że te wszystkie czynności są opanowane, wtedy mówi, dobrze, teraz pojeździmy trochę po placu, spróbuj cofnąć, ruszyć do przodu. A potem gdy widzi, że już i ten etap ma za sobą, wtedy mówi, dobrze, delikatnie pojedziemy do miasta. Ale instruktor ma jeszcze też hamulec i sprzęgło, to w razie czego może zareagować. I taki człowiek musi ileś godzin pojeździć w ruchu, żeby się obeznać w sposób praktyczny, jak to funkcjonuje. Dojeżdża do skrzyżowania, nie tylko musi pilnować, żeby nie uderzyć w kogoś, ale musi się zastanowić, ja mam pierwszeństwo? Czy sprawę ma pierwszeństwo? Jak to wygląda? A więc w praktyczny sposób uczy się poruszania. Ale często fachowcy mówią, że po zdaniu egzaminu taki kierowca jeszcze nie jest fachowcem, jeszcze nie jest ugruntowany. Potrzeba doświadczenia. I to jest ten trzeci etap. I ten trzeci etap polega na tym, że on ileś godzin czy ileś tysięcy kilometrów spędził za kółkiem. Bywał w różnych sytuacjach. Był w czasie, kiedy był deszcz, kiedy był mróz, kiedy padał śnieg, kiedy było bardzo gorąco, kiedy działy się różne sytuacje nieprzewidziane i dzięki temu nauczył się pewnych rzeczy. Pewnych zachowań, pewnych przewidywań, o których może nawet nie, na które nie zwraca uwagi na kursie, bo były rzeczy ważniejsze. I wtedy mówimy, że taki człowiek już doświadczony po iluś latach jest dobrym kierowcą. Potrafi przewidzieć różne sytuacje. I to apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc, abyśmy poddali się pewnemu procesowi. Abyśmy się nie zadawalali tylko wiedzą w umyśle. Abyśmy się nie zadawalali tym, że tylko raz nam coś się udało. Ale apostoł Paweł mówi, miejcie taką postawę utwierdzania tego, co jest prawdą w waszym życiu. Aby to stało się częścią waszego życia. Nie przejmujcie się tym, że wam raz czy dwa razy nie wyjdzie. Instruktor siedzi obok. Duch Święty będzie was prowadził, podnosił, instruował, zachęcał, ale to jest proces, przez który musimy przechodzić. Wiecie, tak w przypadku kierowców to jest jakiś jeden obszar, ale w przypadku naszego życia, chrześcijańskiego życia, Bóg każdą z dziedzin osobno zajmuje się i prowadzi. I chce w jakiś sposób utwierdzić nas tym wszystkim. Jeśli miałem problemy ze spóźnianiem i Duch Święty dotknął tej dziedziny i uczy nas, żebyśmy byli punktualni, żebyśmy byli rzetelni i tak dalej. Pewne rzeczy wychodzą, po jakimś czasie znów nie wyjdzie, po jakimś czasie, jakiś czas znowu wychodzą, potem znów jest jakaś wpadka, ale po pewnym czasie stwierdzisz, a już z tym nie ma problemów. To jest właśnie to, co apostoł Paweł chciał przekazać. Ale żeby się to działo w naszym życiu, nie możemy się zniechęcać tym, że coś nie wyszło. I przede wszystkim musimy mieć świadomość, że to wymaga takiego utwierdzenia. Tak jak kierowca musi nabrać doświadczenia, tak ty i ja musimy nabierać doświadczenia w poszczególnych dziedzinach. I życie w jakiś sposób nas kieruje w tym. Po trzecie, weźcie sobie napomnienie do serca. Tak jest to przetłumaczone. Gdyby to sparafrazować, żeby to było bardziej zrozumiałe, można by powiedzieć, bądźmy otwartymi na korektę. Bądźmy otwartymi na korektę. A więc po pierwsze, mamy pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Po drugie, mamy być otwarci na proces utwierdzania, takiego ugruntowywania nas w czymś. I po trzecie, mamy być otwarci na korektę. Ilekroć się tu spotykamy, zawsze jest jakieś słowo korekty. Jest słowo na pewno zachęty, pocieszenia, ale zapewne Bóg kieruje do nas też słowo jakiejś korekty. Coś chce zmienić. I czasami siedzę, słucham kazania i słyszę, jak Bóg mówi, to jest dla ciebie. Spróbuj się temu przyjrzeć i spróbujmy coś z tym zrobić. I ja mogę być zamknięty. W jaki sposób mogę być zamknięty? Panie Boże, narodziłem się na nowo, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, modlę się językami, modliłem się 4 razy i osoby zostały uzdrowione. Ty widzisz, że już prawie, że jestem doskonały. Możemy dojść do takich wniosków. Może przez brak czasu, jakieś zaniedbania, możemy również nie mieć tej woli poddania się Bożej korekcie. Nie mam czasu. I jak będę starszy, jak wychowam dzieci, jak zrobię to, jak skończę dom, jak... Ale co jest najważniejsze w moim życiu? Żeby Pan był ze mną. A więc warto te rzeczy również wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz, o której mówi, 4. rzecz, bądźcie jednomyślni. I jakoś myślę o jednomyślności, zawsze moje myśli są kierowane do modlitwy Pana Jezusa przed śmiercią. Zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego modlił się o jedność? Dlaczego nie modlił się o inne rzeczy? Ale właśnie ten temat w sposób szczególny w tej ostatniej godzinie, tak można powiedzieć, kieruje do swojego Ojca. Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jesteśmy. I wniosek mi się nasunął jeden, nie wiem czy dobry, że Kościół będzie miał zawsze z tym problemy. I nie wiem, czy ma, czy nie ma chyba, tak? Zawsze są z tym problemy. Zawsze nam brakuje tej jedności. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się ubrali wszyscy w takie same mundurki, tak samo myśleli, ale tu chodzi o pewną postawę. Postawę, która buduje jedność, która zachęca mojego brata, która zachęca mnie do tego, abyśmy ponad wszystko dbali o to, aby być w jedności. Jeśli są jakieś niejasności, jakieś konflikty, nieporozumienia, to można je wyjaśniać. Można je próbować wyjaśniać. Nie zawsze się da. Niestety ostatnie 100 lat w sposób szczególny uzmysławia nam, jak brak jedności jest problemem w Kościele. kilkadziesiąt, nie wiem, 60-70 tysięcy denominacji na całym świecie, chrześcijańskich. Każdy ma swoją nazwę, każdy ma pewnie swojego biskupa, a Bóg się modlił, abyśmy byli jedno. Może to jest niemożliwe, nie wiem. To są pytania, na które nie mam odpowiedzi. I wreszcie piąta rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę, to jest: zachowujcie pokój. Swoją postawą mogę działać w dwóch kierunkach. Mogę budować lub niszczyć pokój w relacjach, w społeczności. I Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy budowali pokój, abyśmy byli budowniczymi pokoju w naszej społeczności. Owocem Ducha jest również pokój. Jeśli jestem prowadzony przez Ducha Bożego, to w naturalny sposób w moim życiu pojawi się pokój. I ten pokój będę chciał przekazywać dalej. Moim braciom, moim siostrom. A więc podsumowując te pięć elementów, jaką możemy ogólną zasadę przyjąć? Bóg jest z nami, kiedy my stoimy wiernie po Jego stronie. Możemy myśleć tylko w kategoriach: zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Tak. I Duch Święty to nie jest tak, że rano przychodzi, mówi: dzień dobry, dzisiaj spędzimy dzień. Po południu mówi: wiesz co, teraz już będziesz sam. On jest z nami zawsze. On zamieszka w naszych sercach. I myślę, tu bardzo ważne jest, aby rozróżnić to. Abyśmy rozumieli, że On jest zawsze. Ale Jego działanie w naszym życiu, a tym samym możemy powiedzieć Jego obecność w naszym życiu, będziemy oglądać wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę te pięć punktów, o których przed chwileczką mówiłem. Duch Święty chce się objawiać. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, o której mówiłem na początku, pozwólcie, że zacytuję te słowa: chcę widzieć Cię uwielbionego w życiu mym. Myślę, że to jest dobra modlitwa dla każdego z nas. Aby Bóg był uwielbiony w moim życiu. Tak jak uwielbił się w życiu Dawida. Dawid zrobił rzeczy, które po ludzku były niemożliwe. Zmienił bieg historii w tamtych czasach. Dlaczego? Dlatego, że stanął po stronie Pana. Nie naciągał Pana do siebie. Ja nie widzę u Dawida, może poza jedną, dwoma modlitwami, kiedy próbował przekonać Pana Boga do swoich racji. Ale raczej jego modlitwy skupiały się na tym, co Bóg oczekuje od niego. Jaka jest wola Boża w moim życiu? Jeśli mu było ciężko, to po prostu wyrażał to przed Bogiem. Że jest mu ciężko, że jest mu smutno, że jest samotny. Że się obawia, że się lęka. Ale we wszystkim najważniejsze było to, aby Boża wola była wypełniona. On starał się ją dogłębnie poznać. Dlatego ważne jest, abyśmy, tak jak Boże Słowo mówi, umarliście wraz z Chrystusem i zostaliście zbudzeni do nowego życia. Umarliśmy dla tej części życia. To jest martwe. Ale często szatan to wykorzystuje i próbuje nas przekonać, że to nie jest tak do końca. Musisz kłamać, bo wiesz, to jeszcze jest. Musisz palić, bo jeszcze. Musisz robić to czy tamto, bo jeszcze. Ale Boże Słowo mówi jednoznacznie. Do wolności powołał nas. Do wolności powołał nas Pan. I kiedy zobaczymy siebie w tym miejscu, nie pozwolimy się dać oszukać, że jest po staremu. Nie pozwolimy, aby nasze myśli nas oszukiwały. Dlatego, drodzy, chciałbym tymi słowami zachęcić każdego z nas, aby Bóg był w naszym życiu. Pozwól, aby Duch Święty kierował Twoim życiem. Poddaj się procesowi utwierdzenia. Bądź otwarty na korektę. Bądź budowniczym jedności w Kościele. o ile to możliwe, zachowaj pokój ze wszystkimi ludźmi. A Boże Słowo daje nam obietnicę. A Bóg miłości i pokoju będzie z Tobą, będzie ze mną, będzie z nami, będzie w naszej społeczności. On jest, ale On będzie się manifestował, On będzie się objawiał. I będziemy mogli przeżywać, doświadczać rzeczy, o których być może nawet nie marzymy. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest ponadnaturalność. Czy jesteśmy zachęceni do tego, aby stanąć przed Panem? Ja powiedzieć, tak, Panie, jestem gotów, abyś kierował moim życiem. Jestem gotów poddać się procesowi utwierdzenia w moim życiu. Jestem gotów i otwarty na korektę. Chcę być budowniczym jedności w Kościele. I o ile to możliwe, chcę zachować ze wszystkimi pokój. A Panie, Ty prowadź i bądź w moim życiu, objawiaj się na wszelkie sposoby, jak tylko jest możliwe. Bo ja chcę pełnić Twoją wolę. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To są słowa naszego Pana, naszego Mistrza. Powstańmy zatem, aby podziękować Bogu, że On jest w nas i że On chce się objawiać przez nas w naszym życiu. Drogi Ojcze, tak dziękuję Ci za to wielkie zbawienie, które dokonałeś 2000 lat temu. Dziękuję Ci, że ono dzisiaj jest skuteczne, że dzisiaj jest żywe w sercu każdego z nas. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego wlałeś. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś w nas, jesteś pośród nas. Jesteś z nami 24 godziny na dobę. Ale Panie, mam niedosyt. Chciałbym oglądać więcej Twojej chwały, Twojej mocy, Twojej potęgi w moim życiu. Chciałbym, abyś objawiał się w moim życiu. I Panie, Twoje słowo uświadamia mi, że trzeba zająć właściwą postawę. Błogosław nas, Panie. Chcemy oglądać Twoją chwałę, Twoją moc. Pragniemy, abyś się uwielbił w życiu każdego z nas. Bo jesteś naszym Bogiem, naszym Panem, naszym Królem. Dziękuję Ci, że tak jak tą brudną rękawicę podniosłeś mnie ze śmietnika, oczyściłeś, nadałeś nowe imię, nadałeś mi mojemu życiu wartość, napełniłeś mnie swoim duchem, otoczyłeś mnie swoją miłością, przygarnąłeś i przytuliłeś mnie do siebie. I Panie, dzisiaj jestem w tym miejscu. Oddaję Ci chwałę, Królu. Dziękuję Ci, że tak bardzo, bardzo umiłowałeś każdego z nas. Nie byliśmy godni nawet, żebyś zwracał na nas uwagę, ale Ty, Panie, pochyliłeś się nad każdym z nas. Boże, też modlimy się, bo wierzymy, że kiedy Twoja chwała będzie się objawiać pośród nas, w naszym codziennym życiu, wielu ludzi zwróci uwagę na Ciebie. Jest tylu ludzi, którzy żyją pośród nas, którzy nie znają Ciebie. Prowadź nas, no, Panie, w tym wszystkim. Tobie się powierzyliśmy i za Tobą pragniemy iść każdego dnia. A we wszystkim Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen. Pan błogosławi. Amen.